dobry, Anna Dryjańska. Witam Państwa w rozmowie dnia na temat. Naszym gościem jest poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Klubu Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy spodziewa się pan sukcesu frekwencyjnego PiS pod Sejmem dzisiaj?
No pewnie na miarę możliwości tej partii, która ma bardzo dużo pieniędzy zgromadzonych od kilku lat. Wynajęli autokary, zagonili działaczy terenowych, pewnie kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy, ale nie spodziewam się, żeby tam była frekwencja pozapartyjna. Tam będą wszyscy ludzie aparatu partyjnego, ci, którzy zarabiają jeszcze miliony, zarabiali miliony i oni przyjdą, będą manifestować swoje niezadowolenie.
Czyli co, marsz milionerów, tak jak to nazwał Donald Tusk?
Tak, to będzie taki marsz milionerów, którzy wzbogacili się z pieniędzy publicznych i dzisiaj przyjdą i powiedzą, że przegrali wybory, ale tutaj są i protestują. Natomiast jeżeli Jarosław Kaczyński myśli, że zbliży się chociaż na chwilę do frekwencji, która miała miejsce 4 czerwca czy w październikowej manifestacji, to jest oczywiście w dużym błędzie, dlatego że tam byli ludzie, którzy chcą zmiany, a tu będą ludzie, którzy chcieliby być przy władzy i to jest ta zasadnicza różnica.
Czy marszałek Hołownia, marszałek Sejmu podjął dobrą decyzję odwołując dzisiejsze posiedzenie? No bo to trochę wygląda tak, jakbyście państwo no, ustępowali przed tą siłą, która tak jak pan zauważa, nie będzie zbyt liczna.
Znaczy, z punktu widzenia takiej strategii i sposobu prowadzenia Sejmu, to ta decyzja jest słuszna, dlatego że władza nie jest od tego, żeby eskalować konflikt, tylko władza jest od tego, żeby szukać rozwiązań, które powodują, że konflikt się łagodzi. Oczywiście my mamy po drugiej stronie Prawo i Sprawiedliwość, które jest rządne konfliktu, natomiast uważam, że takie przeciągnięcie tego posiedzenia do przyszłego tygodnia dobrze wszystkim zrobi. My i tak jesteśmy w czasie, my i tak przyjmiemy budżet, natomiast ja bym tego nie definiował jako uleganie, tylko definiowałbym jako odpowiedzialność, racjonalność i patrzenie w przyszłość. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość zrobiłoby inaczej, natomiast no, my nie jesteśmy PiS-em, my nigdy PiS-em nie będziemy i my nie chcemy stosować metod pisowskich.
Tylko że w przyszłym tygodniu i później wcale może nie być łatwiej, to znaczy będzie inaczej, ale może jednak nie łatwiej. Czytam u Patryka Michalskiego w WP, że posłowie PiS-u planują obstrukcję, że planują na przykład intonowanie hymnu na sali sejmowej po to, żeby uniemożliwić głosowania. I jeżeli państwo wtedy na przykład się temu nie poddacie, to wy będziecie mieli wizerunek osób, które nie szanują hymnu na przykład, że będą podejmowali różne takie działania obstrukcyjne, żeby tę pracę spowolnić czy wręcz uniemożliwić. No i co wtedy zrobicie?
Znaczy, śpiewanie hymnu jeszcze nikomu nie zaszkodziło i jeżeli będzie trzeba, to my ten hymn śpiewać będziemy, bo zawsze to robimy. Natomiast my naprawdę jesteśmy dość odporni na obstrukcję Prawa i Sprawiedliwości, bo ta obstrukcja jest dość tandetna. No to są krzykacze, którzy wychodzą na mównicę sejmową, krzyczą, obrażają. No i oczywiście jak będą chcieli to robić 10 minut, 15 minut, no to oczywiście będą to robić. Marszałek ma też swoje instrumenty, swoje możliwości. Można takiego delikwenta, który przeszkadza, który zagłusza, który zakłóca, wykluczyć z posiedzenia obrad. To było stosowane niejednokrotnie, bo oczywiście nikt nikogo nie wyklucza na przyszłość, ale wykluczenie w sytuacji, gdy ktoś uniemożliwia procedowanie, gdy uniemożliwia prowadzenie obrad, gdy uniemożliwia dyskusji i procesowi głosowania jest jak najbardziej w mocy. Więc panowie z PiS-u mają taką tendencję. Oni są bardzo głośni i bardzo ofensywni, jak to nie dotyczy ich, ale jak oni zobaczą, że na takiej obstrukcji może zaboleć ich kieszeń parlamentarna, bo to może się wiązać z pewną utratą części wynagrodzenia. To wie pani, proszę mi wierzyć, oni już tacy hardzi nie są, bo to są ludzie, którzy są pazerni i łasi na pieniądze, bo byli do tego przyzwyczajeni przez 8 lat.
Czyli nie obawia się pan tego, że na przykład posłowie PiS co 5 minut będą intonować hymn, uniemożliwiając pracę?
Nie obawiam się. My mamy zaplanowane posiedzenie wtorek, środa i czwartek jako ten dzień, gdzie będzie głosowany budżet. Mamy wszystko poukładane, jesteśmy gotowi na tych krzykaczy z PiS-u, poradzimy sobie z nimi, marszałek Hołownia sobie poradzi, prezydium Sejmu sobie poradzi i większość parlamentarna sobie poradzi. Ludzie, obywatele, szczególnie ci, którzy poszli na wybory 15 października i ci, którzy głosowali na większość parlamentarną, wiedzą po tych sytuacjach z tego tygodnia, że władza jest od tego, żeby przestrzegać prawa i żeby być władzą konsekwentną i myślę, że my to pokazujemy każdego dnia.
Prawdopodobieństwo tego, że nie zdążycie z budżetem wynosi?
Wynosi 0%. Nie ma takiej sytuacji. Komisja Finansów Publicznych przygotowała wniosek i zaopiniowała merytoryczne komisje, te części merytoryczne budżetu. Drugie czytanie we wtorek. Jesteśmy po części poprawek, po głosowaniu części poprawek, więc tak naprawdę wszystko jest gotowe. W okresie poświątecznym i w noworocznym komisja pracowała każdego dnia, więc wszystko jest w czasie. Pan prezydent Andrzej Duda w styczniu dostanie budżet uchwalony zarówno przez Sejm, jak i przez Senat na swoje biurko. I będzie miał za zadanie, mam wrażenie, podpisać ten dokument, bo budżet to jest ten dokument, którego prezydent i to jest ta ustawa, której prezydent nie może zawetować.
To teraz przejdźmy do jednej z przyczyn tego całego zamieszania, czyli zatrzymania przez policję skazanych prawomocnym wyrokiem przestępców Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak pan ocenia, czy Andrzej Duda ułaskawi, czy nie ułaskawi te osoby? Ułaskawi tym razem naprawdę?
W moim przekonaniu taki akt łaski będzie, dlatego że Jarosław Kaczyński będzie naciskał na Andrzeja Dudę, żeby jego wierni druhowie polityczni, czyli pan Kamiński, pan Wąsik, wyszli z zakładów karnych, bo szopka medialna skierowana do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości już się odbyła, już panowie zostali okrzyknięci przez swoich popleczników czy przez swoich koleżanki, kolegów więźniami politycznymi, co jest oczywiście absurdalne. I myślę, że pan prezydent odczeka jeszcze kilka dni i panowie wyjdą na wolność. Tak przynajmniej sądzę po tym, jak Jarosław Kaczyński się zachowuje, jaką wagę dla Jarosława Kaczyńskiego ma pan Kamiński i pan Wąsik, ale myślę, że do tego czasu będziemy mieli jeszcze parę różnych zwrotów. Panowie mogą mieć pewne perturbacje zdrowotne. Słyszymy, że rozpoczęli protest głodowy. Myślę, że to wszystko jest narysowane po to, żeby absorbować opinię publiczną i robić z panów Wąsika i Kamińskiego takich męczenników, a to nie są męczennicy, tylko to są najzwyczajniej w świecie przestępcy.
Tylko że PiS mówi, zostali wsadzeni za to, że walczyli z korupcją. Chodzi o sprawy z 2007 roku. Jest wiele osób, które nie pamięta albo nie może pamiętać tego, co się wówczas wydarzyło. Jak pan by jednym zdaniem określił powód, dla którego skazani na 2 lata więzienia zostali Kamiński i Wąsik?
No panowie nadwyrężyli przepisy prawa i nadużywali swoich uprawnień i przekroczyli swoje uprawnienia i to jest główna przyczyna tego, że zostali prawomocnie skazani. Ale ja tylko dodam, że to są sprawy, które dotyczą pierwszego PiS-u, czyli roku 2005-2007. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość to co najwięcej nabroiło z udziałem pana Kamińskiego i pana Wąsika. To będą lata 2015-2023, więc myślę, że cała przygoda z wymiarem sprawiedliwości tych panów dopiero się zaczyna, bo ja będę pracował, bo taką mam rekomendację swojego klubu parlamentarnego w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i myślę, że panowie Wąsik i Kamiński w tej komisji będą odgrywali też swoją rolę, dlatego że nie jest tajemnicą, że ci panowie używali tego oprogramowania w celach sprawdzania i weryfikacji poczynań ówczesnej opozycji. Więc myślę, że panowie powinni się zastanowić, powinni sobie wszystko w głowie poukładać. Teraz mają sporo wolnego czasu, bo na pewno przed oblicze Komisji Śledczej do spraw Pegasusa będą wzywani.
Czyli pana zdaniem, nawet jeżeli Andrzej Duda, wbrew swoim zapowiedziom, bo teraz się zarzeka, że absolutnie nie, ułaskawi ich tym razem w sposób prawidłowy, to i tak będą spędzali dużo czasu albo przed komisją śledczą, albo na ławach sądowych.
Nie jest tajemnicą, że panowie nadużywali swoich uprawnień, swoich kompetencji, nadwyrężali przepisy prawa, a ten, kto to robił, będzie musiał się z tego tytułu wyspowiadać. Jeżeli prokurator znajdzie podstawę, to będzie formułował zarzuty i znowu będzie wszystko w majestacie prawa się odbywać. Jeżeli panowie będą po raz kolejny skazani za przekroczenie swoich uprawnień i kompetencji, to znowu będą odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości. Więc ja nie chcę tutaj jak gdyby wyrokować czy przewidywać, co się wydarzy, tylko wiem, jaki był sposób i styl działania tych panów i nie tylko tych panów. Oni uważali, że mają tylko jednego zwierzchnika i tym zwierzchnikiem nie jest prawo, nie jest naród, tylko tym zwierzchnikiem jest Jarosław Kaczyński. I my musimy być bardzo konsekwentni i będziemy bardzo konsekwentni, bo czas rozliczeń tych 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości dopiero się rozpoczął.
Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejhart skomentowała protest głodowy Kamińskiego i Wąsika następującymi słowami. Każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej. Czy pana zdaniem takie słowa powinny paść?
Czy ja bym może takich słów nie użył, natomiast oczywiście prawdą jest to, że protest głodowy to jest pewna manifestacja. Tylko do protestu głodowego uciekają się osoby, które są niesłusznie osadzone w zakładzie karnym czy w areszcie śledczym. Natomiast no, panowie Wąsik i Kamiński są osadzeni słusznie, bo jeżeli oni próbują się porównywać do więźniów politycznych w reżimach, czy to rosyjskim, czy to białoruskim, no to oni są jednak w błędzie, dlatego że proces trwał kilkanaście lat, oni mieli prawo odwołania, oni mieli prawo obrony, oni się bronili i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest w ogóle nieporównywalne, ale przecież protest głodowy to jest pewna manifestacja tylko i wyłącznie po to, żeby panowie za 2-3 dni źle czy gorzej się poczuli, żeby miał przyjechać lekarz, żeby znowu ta dzisiaj tuba propagandy Prawa i Sprawiedliwości, telewizja, jedna z telewizji mogła to transmitować, mogła to pokazywać. My znamy te numery, my przecież wiemy, jak ta pisowska grupa działa, więc ja nie jestem tym wzruszony, są odpowiednie procedury na to, jak ktoś rozpoczyna protest głodowy i my, to mogę zapewnić bardzo wyraźnie, na każdym etapie władza po 15 października, czyli ta władza dzisiaj koalicji 15 października, będzie stosować się do prawa, do regulaminów i do wewnętrznych regulacji w każdej instytucji, a w tym przypadku w instytucji, jaką jest zakład karny.
Skoro jesteśmy przy wzruszeniu, czy wzruszyły pana żony osadzonych, Barbara Kamińska i Romualda Wąsik? One wczoraj wystąpiły u Danuty Choleckiej w telewizji Republika. Nie wiem, czy pan oglądał?
Nie, nie oglądałem.
No dobrze, to w takim razie przytoczę panu cytat. To akurat Romualda Wąsik skomentowała zatrzymanie swojego męża. Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi. Kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on.
No ja rozumiem, że to jest pewnie nieprzyjemna sytuacja. No przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chce trafić do zakładu karnego. Natomiast żona pana Wąsika powinna dostrzegać, że my żyjemy w prawdziwym państwie prawa i prawdziwym państwie sprawiedliwości. Jak jest prawomocny wyrok, to ten wyrok trzeba wykonać. Ja domyślam się, że pan Wąsik mógł przychodzić do domu przez 8 ostatnich lat i mówić, że jest królem świata i mistrzem świata i tak naprawdę on robi wszystko super i jest najlepszy. Natomiast no, na wyroki, na prawomocne wyroki sądów nie ma rady. Zresztą to powiedział jeden z prawników. No, w zakładach karnych na ogół są sami niewinni i sami uczciwi. No, przecież wiemy, jak to jest. No, nikt z przestępców nie przyznaje się do winy, a jednak sąd podejmuje decyzję, robi to niezawisły sąd, więc po ludzku to przyjmuje do wiadomości, co mówi żona pana Wąsika, no ale panowie chyba powinni, podejmując decyzję o nadwyrężeniu swoich uprawnień i nadużyciu swoich kompetencji i przekroczeniu swoich uprawnień, zdawać sobie sprawę, że kiedyś ta sprawiedliwość po nich przyjdzie. No i właśnie ta sprawiedliwość po nich przyszła.
Czy mandat po Mariuszu Kamińskim zostanie przyjęty przez Monikę Pawłowską? Pytam pana, dlatego że w poprzedniej kadencji, przez część kadencji, była pana klubową koleżanką. Potem przeszła do Porozumienia, a potem wylądowała w PiSie i dlatego teraz ten mandat może ma prawo, będzie miała prawo objąć.
No będzie miała prawo objąć pani Pawłowska, a jeżeli pani Pawłowska się nie zgodzi, to każda kolejna osoba z listy, więc myślę, że ktoś się zdecyduje, myślę, że ktoś ten mandat obejmie, no bo nie wyobrażam sobie, żeby nad wszystkimi kandydatkami, kandydatami akurat z tego okręgu, z listy Prawa i Sprawiedliwości, stał Jarosław Kaczyński z politycznym pistoletem przystawionym do głowy i mówił, macie nie obejmować mandatu. Nie wydaje mi się, żeby tak się zdarzyło. Więc podejrzewam, że mandat zostanie uzupełniony, a nawet gdyby się okazało, że mandat nie zostanie uzupełniony, to przepisy prawa stanowią bardzo jednoznacznie i bardzo wyraźnie. W takiej sytuacji Sejm może działać w składzie 459 posłów bądź 458 posłów, jak zostanie uregulowana sprawa mandatu pana Wąsika. Więc ja nie mam tutaj żadnych obaw. My mamy większość w parlamencie, my działamy zgodnie z przepisami prawa i wszystko jest zgodne ze sztuką. Ale jak pani pyta o moje odczucie, to uważam, że ktoś na ten mandat po panu Kamińskim się pokusi. Ktoś, kto może niekoniecznie wstąpić w szeregi klubu Prawa i Sprawiedliwości, może być na przykład parlamentarzystą niezależnym.
A gdyby Monika Pawłowska powiedziała, słuchajcie, te kilka lat temu to był błąd, chcę wrócić do Lewicy.
Jak pani pyta o moje zdanie w tej sprawie, bo ja tego nie konsultowałem, bo takiej konsultacji nie było, to ja jestem absolutnie przeciwny. Dla mnie ten, kto dotyka się współpracy i pracy w ramach Prawa i Sprawiedliwości, jest skreślony w szeregach mojej partii politycznej. Ja w tym roku mam przyjemność świętować 25-lecie bycia w Lewicy, najpierw w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to była moja jedyna partia i teraz w Nowej Lewicy, która jest następcą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja mam pewien standard i mam pewne zasady, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w sferze publiczno-politycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która była w Prawie i Sprawiedliwości, chciała zasilić teraz szeregi Lewicy i była przyjęta w szeregach Lewicy, ale podkreślam, to jest moje indywidualne zdanie, ale jeżeli będę pytany o to zdanie przez swoje koleżanki i kolegów, dokładnie w taki sam sposób je wygłoszę.
I ostatnia kwestia, czy ministra edukacji Barbara Nowacka idzie zbyt ostrożnie w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkole, dlatego że chce zmniejszyć ich liczbę z 2 do 1 tygodniowo i część internautów mówi, to nadal o 1 za dużo.
Znaczy, stanowisko Lewicy w tej sprawie jest dość jednoznaczne. My jesteśmy zwolennikami wyprowadzenia lekcji religii ze szkół do sal katechetycznych, tak jak to było kiedyś. Ja przyznam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, to mojej świętej pamięci babcia prowadzała mi na takie lekcje religii do sali katechetycznej i tam frekwencja też była dość imponująca. Więc nic by się nie stało, gdyby tak teraz było. Natomiast my mamy koalicję, my mamy współpracę koalicyjną, my będziemy dążyć do tego, żeby docelowo wyprowadzić lekcje religii. Natomiast ograniczenie lekcji religii do 1 to jest krok w dobrą stronę. Mam wrażenie i mam nadzieję, że z biegiem czasu ta sytuacja będzie coraz bardziej ofensywna. Natomiast przypomnę tylko, że my rządzimy ledwie kilka tygodni, a już te zmiany są dość widoczne. Więc wszystkich internautów mogę uspokoić, że będziemy zmierzać w takim kierunku, aby te lekcje religii odbywały się na salkach katechetycznych, a nie w szkole. I tutaj Lewica w tym postulacie będzie dość stanowcza.
Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy, był gościem rozmowy dnia na temat. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku na temat.